Posłuchaj o zrewoltowanym mieście.
W okolicy gmachu UB od strony Dąbrowskiego i Mylnej coraz więcej stanowisk ogniowych manifestantów. Broń pochodzi z rozbitej już o tej porze więzienia.
70. rocznica robotniczego buntu.
A ludzie naprawdę byli wzburzeni. To był szczyt. To był szczyt już.
28 czerwca 1956 Poznań sprzeciwia się komunistycznej władzy.
Otwieram posiedzenie Sądu Wojewódzkiego Wydziału Karnego pierwszej instancji w Poznaniu.
28 czerwca 1956 roku poznańscy robotnicy i mieszkańcy miasta wyszli na ulicę. Uczestników protestów spotkały liczne represje.
Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie w interesie klasy robotniczej.
Ten, kto oddał pierwsze strzały, ponosi odpowiedzialność za to, że po brukach ulic miasta Poznania popłynęła krew.
Symbolem procesów stała się brawurowa mowa obrończa mecenasa Stanisława Hejmowskiego.
Przecież ten protest ma znaczenie historyczne i my chcemy, żeby pewne fakty...
Przyczyny, przebieg, ofiary i upamiętnienie zapraszają Jacek Kosiak i Jarosław Burchardt.
Rozpoczęło się od sławnego przemówienia premiera Józefa Cyrankiewicza.
Ci, którzy słuchali Polskiego Radia 29 czerwca 1956 roku, dowiedzieli się, że ten, który podniesie rękę przeciwko władzy ludowej, będzie miał ją odrąbaną. Poznaniacy nie takich słów oczekiwali od premiera, którego wyczekiwano od dobrych kilkunastu dni, żeby przyjechał do Poznania, porozmawiał z załogą Cegielskiego, zakładów naprawczych taboru kolejowego i innych. Tymczasem premier zjawił się hełkiem 28 czerwca, przyleciał, przenocował na lotnisku Ławica, a kiedy z nocy z 28 na 29 pacyfikowano miasto, przygotowywał to swoje słynne przemówienie. I nie było w nich ani słowa otuchy, a była żądza zemsty, pokazanie, czym jest władza, że władza nie jest dobrym wujkiem i nie będzie rozdawać pieniędzy i nie będzie słuchać robotników, tylko tych wszystkich, którzy wystąpią, należy zlikwidować. No i w tym przemówieniu takie właśnie padły słowa.
Przemówienie było nagrane w rozgłośni Polskiego Radia w Poznaniu.
Na ulicy Berwińskiego 5 właśnie do studia przybył Józef Cyrankiewicz z obstawą. Tu na poznańskim Łazarzu stały czołgi, które broniły tej rozgłośni przed tym, żeby nikt tu się obcy nie dostał. Wokół radiostacji stały czołgi, a w parku Wilsona stacjonowały oddziały wojskowe. Jednak do końca czerwca zdarzały się strzały w Poznaniu i tu właśnie w parku Wilsona z któregoś z domostw na ulicy Matejki padły strzały i zraniono kilku żołnierzy, wśród których był oficer ranny, a następnie była to kolejna ofiara czerwca 1956 roku. Poznaniacy na przełomie czerwca i lipca 1956 roku podlegali akcji pacyfikacyjnej. To wtedy zaczyna działać UB i milicja. Do domów poznaniaków zaczynają nie pukać, tylko łomotać kolbami milicjanci, ubecy, żołnierze, wyciągają tych, których rozpoznano na zdjęciach. Także do domu Stanisława Matyi podjeżdża patrol wojska. Tam była nawet pancerka, było wielu milicjantów. Oni byli przygotowani na to, że być może Matyja będzie stawiał opór. Wsadzono go, jak to wspominał po latach, do tej pancerki i wywieziono na ulicę Kochanowskiego.
Że tego nie zapomnę do śmierci, to był obraz. Wiecie, że w Ameryce większego gangstera chyba nie brali jak mnie wtedy, bo dwie pancerki i pluton wojska to... O 3 nad ranem. Jak ja siedziałem wtedy, no to ja nie miałem z nikim kontaktu. Mi zarzucano na przykład przygotowanie zamachu stanu z podziemiem i za granicą. Zarzucano mi, że wydawałem dolary, aby ludzie na ulicę wyszli.
Tam właśnie w podziemiach gmachu UB odbywały się pierwsze brutalne przesłuchania. Dzisiaj możemy o nich poczytać w aktach poznańskiego IPN-u, bo na początku XXI wieku wszystkich tych żyjących, którzy uczestniczyli w czerwcu 1956 roku, a byli represjonowani, IPN poznański zapraszał do siebie i nagrywano z nimi rozmowy. Dlatego dzisiaj możemy te akta czytać, możemy odsłuchiwać taśmy, na których widać brutalizację tego, co czyni Urząd Bezpieczeństwa. On się nic nie zmienił od czasów stalinowskich. I tak przez cały miesiąc, lipiec i sierpień, odbywały się brutalne przesłuchania i przygotowywano akty oskarżenia. Tymczasem w Warszawie wystąpienie Józefa Cyrankiewicza odbierane było bardzo różnie przez mieszkańców stolicy, a szczególnie przez tych, którzy w łonie partii uważali, że działalność Józefa Cyrankiewicza oraz Edwarda Ochaba nie zmierza w dobrą stronę. Przede wszystkim na Śląsku oczekiwano zmian, a pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Partii w Katowicach Edward Gierek domagał się od władz w Warszawie zmian, ponieważ górnicy grozili strajkiem. Tymczasem w Poznaniu w drugiej połowie września 1956 roku ruszają tak zwane procesy poznańskie. Poznańska Palestra broni tych, którzy z bronią w ręku wystąpili przeciwko władzy ludowej, a jednym z mecenasów, którzy bronią w procesach poznańskich, jest mecenas dr Stanisław Hejmowski.
Jeszcze przedwojenny adwokat.
Tak, był to znany w Poznaniu adwokat, który przed wojną bronił komunistów przed władzą sanacyjną. Zdarzali mu się różni klienci, jak to mówił, ale przede wszystkim uczestniczył w procesach politycznych i udawało mu się wygrać. I był dumny z tego, że bronił ludzi przed władzą. A wielu z tych, których obronił po II wojnie światowej, świadczyli o nim jako o tym, który właśnie występował w imieniu ludu.
Opierając się na tej zasadzie, nam wolno było w naszych przemówieniach stanąć na stanowisku, że tutaj udowodnione zostało, iż pierwsze strzały padły z Urzędu Bezpieczeństwa.
Ale i tak poniósł konsekwencje, bo władza ludowa uprzykrzała mu życie.
Po 1956 roku, kiedy zakończyły się procesy poznańskie, bo trwały między wrześniem a październikiem 1956 roku, Stanisław Hejmowski nie zdobył popularności wśród nawet nowej władzy, a od początku lat 60. agenci SB systematycznie nękali go, przesłuchiwali go, a tak zwany Wydział Ekonomiczny dawał mu tak zwany nadmiar podatkowy i w ten oto sposób uprzykrzano, wręcz utrudniano prowadzenie mu praktyki adwokackiej.
Uczestnicy czerwca 56 roku, chociażby pracownice poznańskich tramwajów, poznańskie tramwajarki, robotnicy z Cegielskiego, z ZNTK, też mieli problemy w pracy.
A przede wszystkim ze zdrowiem. Wielu z nich było rannych, było pobitych, wychodzili z więzień z wilczym biletem. Tramwajarki, o których powiedziałeś, mieszkały w hotelu robotniczym na ulicy Grudzieniec. Kiedy były ranne, wróciły ze szpitala, wyrzucono je z tego hotelu, nie mogły wrócić do pracy, musiały się udać do miejsca zamieszkania i były pozbawione wszystkiego, renty, odszkodowań, czegokolwiek. Zapomniano o nich na długie, długie lata. Dopiero karnawał Solidarności, tak jak czytamy w książce profesora Maciejewskiego i pani profesor Trojanowiczowej. Dopiero wtedy, kiedy powstaje Solidarność, niezależny samorządny związek zawodowy, one upominają się o swój byt, o swój los. I dopiero wtedy rozpoczynają się prace nad stworzeniem dla nich jakiegoś systemu zapomogi. Były to panie inwalidki, jedna z nich nie miała nogi, druga była poturbowana i przez ponad 20 lat nie otrzymywały od państwa żadnych wynagrodzeń, żadnej renty. A powód był jeden. Uczestniczyły w czerwcu. To był taki stygmat. Wszyscy się bali, dyrektorzy, ci, którzy zatrudniali, że zatrudniasz kogoś, kto ma związek z czerwcem 1956 roku. Dopiero właśnie dzięki Solidarności, dzięki temu karnawałowi udało się czerwiec ożywić, pamięć o nim przede wszystkim i pokazać społeczeństwu, że zanim był Gdańsk, zanim była Gdynia, zanim był marzec 68 roku, był Poznań 1956.
I właśnie dlatego tak głośno rozbrzmiewało na tym placu wołanie o wolność, o przestrzeganie przez władze praw ludzkich i obywatelskich.
Tu należy dodać jeszcze jedną rzecz, co podkreślała wtedy prasa zachodnia, że po raz drugi od roku 1953, od słynnego 17 czerwca w Berlinie Wschodnim, gdzieś, a to znaczy w Polsce, a konkretnie w Poznaniu, robotnik wyszedł na ulicę przeciwko władzy ludowej.
Represje trwały do 1989 roku, No praktycznie do końca dni wielu z tych uczestników czerwca 56 roku.
Stan wojenny przerwał proces rehabilitacji uczestników czerwca, bo wszystko zapowiadało się bardzo dobrze. Zresztą uczestniczyliśmy w obchodach poznańskiego czerwca 1956 roku, dokładnie 28 czerwca 1981 podczas odsłaniania pomnika. Tam delegaci Solidarności mówili wyraźnie, że o bohaterów czerwca należy się upomnieć. Muszą otrzymać godziwe wynagrodzenie, renty, odszkodowania. O nich należy zadbać. I ten proces ruszył. Stan wojenny go przerwał. I tak jak wspomniałeś, dopiero rok 1989, wolna Polska, po wyborach, kiedy powstaje rząd Tadeusza Mazowieckiego, zmienia się stosunek do tych wszystkich, można ich nazwać już wtedy kombatantami. Bez nich nie byłoby Solidarności. I dopiero ci, którzy byli jeszcze żyjący po 1989, otrzymują od państwa należyte wynagrodzenie.
To rzeczywiście jedno z takich wspomnień rodzinnych, zapewne w każdej rodzinie, każdego poznaniaka, który ma kogoś, kto żył w roku 1956, jest jakaś rodzinna opowieść, jakaś rodzinna legenda. Szczęśliwie, jeśli ona kończy się dobrze, jeżeli tym osobom, które brały udział w czerwcu 1956 roku, nic się nie stało, ale przypomnijmy, nie wszyscy mogą to powiedzieć. Ofiar śmiertelnych szacuje się, znana jest lista 70 nazw.
W następnym odcinku naszego podcastu powiemy o upamiętnieniu czerwca 56 roku, o pamięci i pomniku, który stoi w centrum Poznania.
Posłuchaj o zrewoltowanym mieście.
W okolicy gmachu UB od strony Dąbrowskiego i Mylnej coraz więcej stanowisk ogniowych manifestantów. Broń pochodzi z rozbitej już o tej porze więzienia.
70. rocznica robotniczego buntu.
A ludzie naprawdę byli wzburzeni. To był szczyt. To był szczyt już.
28 czerwca 1956 Poznań sprzeciwia się komunistycznej władzy. Przyczyny, przebieg, ofiary i upamiętnienie zapraszają Jacek Kosiak i Jarosław Burchardt.